Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Dzisiaj będziemy mówić o sytuacji na rynku pracy. Firmy nieco ograniczyły w stosunku do sytuacji w ostatnich 2 miesiącach chęć zwalniania pracowników, na co wskazują czerwcowe badania. Nadal jednak można zaobserwować istotną przewagę firm deklarujących zwolnienia nad tymi, które zamierzają zwiększyć w najbliższym czasie zatrudnienie. O tej sytuacji sobie dzisiaj będziemy rozmawiać w gronie specjalistów w studiu w Bydgoszczy, bo nasza audycja na 2 studia jeszcze do tego na telefony będzie się rozgrywać. Katarzyna Tomaszewska-Dobosz, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomasz Zawiszewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sebastian Gawronek, Solidarność.
Dzień dobry, witam Państwa.
W toruńskim studiu Maciej Smolarek, Wojewódzki Urząd Pracy.
Dzień dobry, witam.
I połączymy się około 12.30 z Romanem Rogalskim, wiceprezesem Konfederacji Lewiatan. Jaka jest sytuacja? No właściwie wszyscy wiemy, natomiast przewidywania były znacznie gorsze. Chyba jakoś z firmy starają się wyjść z tej opresji, jakie zesłała na nie pandemia koronawirusa. Zgadzają się Państwo z taką tezą naszej dzisiejszej audycji? Tomasz Zawiszewski, sam się dopytuje o głos.
Nie wiedziałem, kto ma zacząć. Czy patrząc na statystykę, bezrobocie wzrosło od marca do czerwca. W naszym urzędzie, czyli to są dane dla Bydgoszczy, dla powiatu bydgoskiego, w sumie to mamy przyrost o 1169 osób. To jest z jednej strony dużo, ale z drugiej nie jest to liczba, która wskazuje na jakiś gwałtowny wzrost bezrobocia. Co więcej, ten wzrost wcale nie jest związany z tym, że dużo ludzi się rejestruje, bo jak porównamy liczby rejestrujących w zeszłym roku, w tym roku, ona jest podobna, jest troszkę więcej. Natomiast per saldo dane, które podajemy na koniec miesiąca o stanie bezrobocia, wynikają z różnicy między napływem, czyli tej pomiędzy liczbą rejestrujących się, a odpływem. I ten odpływ jest znacznie mniejszy. Znaczy mniej ludzi podejmuje pracę, jest mniej ofert pracy, natomiast nie widzimy gwałtownego wzrostu osób rejestrujących się, nie widzimy też gwałtownych czy dużych zwolnień pracowników.
A powiedzmy, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie jest to samo z listą bezrobotnych, prawda? Z liczbą bezrobotnych.
Jest tożsama. Według polskiego prawa tak. Osobą bezrobotną jest osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Ale patrząc na rynek pracy, to nie jest tożsama liczba.
Nie.
Pan Maciej Smolarek, Wojewódzki Urząd Pracy. Jak to wygląda w skali województwa?
W skali województwa w zasadzie to, o czym wspomniał dyrektor Zawiszewski. Właśnie faktycznie to nam się rozkłada na cały region, bo patrząc na ogólną liczbę osób bezrobotnych w naszym regionie, to jest na koniec maja to jest 71 niecałe i pół tysiąca osób. W stosunku do kwietnia, bo tak też przyjmując na przykład kwiecień, maj, to porównanie, kiedy w kwietniu na przykład ruszyła tarcza antykryzysowa, czyli przedsiębiorcy zyskali jakby możliwość jakiejś wsparcia w zakresie ochrony miejsc pracy, to tutaj liczba ta nam wzrosła o jakieś tam 4,4%. Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, czyli to porównanie osób, które nie mają pracy do osób pracujących, to w zasadzie tutaj znów to, o czym wspomniał dyrektor Zawiszewski, nie mamy dużego przyrostu. Widać, że te narzędzia pomocowe, które zostały uruchomione dla przedsiębiorców, funkcjonują. Ochrona miejsc pracy, myślę, też daje, że tak powiem, radę. I nie ma tu problemu. Patrząc generalnie na Polskę i na inne województwa, które mają dużo niższą stopę bezrobocia, bo tu może wspomnę, że na koniec maja nasze województwo miało stopę bezrobocia na poziomie 8,6%. Byliśmy na trzecim miejscu w kraju. To w stosunku do kwietnia wzrosła ta stopa tylko o 0,3%. A w stosunku do maja 2019 roku tylko o 0,5 punktu procentowego. Więc nie mamy tutaj bardzo dużych wzrostów. Inne województwa, które mają dużo niższą stopę bezrobocia, na przykład Wielkopolska, która ma bodajże na poziomie troszeczkę powyżej 3%, również notuje wzrost tej stopy bezrobocia na poziomie 0,3-0,4 powiedzmy sobie procent. Więc nie widzimy, żeby to bezrobocie nam bardzo gwałtownie rosło. To, czego się obawialiśmy z punktu widzenia jakby wejścia tej pandemii i efektów gospodarczych. Więc
to może się zmienić Państwa zdaniem?
Zawsze może się zmienić. Powiem tak, generalnie jeśli chodzi o samą pandemię, cała sytuacja jest bardzo losowa, bardzo niepewna. Mówi się o tym, że nie wiem, na jesieni ma wejść na przykład druga fala. Co może się z tym wiązać? No przede wszystkim znowu zamrożenie, lockdown tak zwany. W tym momencie przedsiębiorcy znowu będą zamrożeni, nie będą mogli działać, będą mieli problem, no bo tak naprawdę opłaty różnego rodzaju stałe są do opłacenia, natomiast i uposażenie również. Więc w tym momencie będzie problem. Jeżeli tego lockdownu nie będzie, jeżeli damy firmom działać, to z punktu widzenia samej jakby ekonomiki one będą walczyć o to przetrwanie, a wyposażone w narzędzia, powiedzmy sobie, wsparcia ze strony państwa, no mają szansę się utrzymać i ochronić te miejsca pracy, bo o to nam chodzi.
Te zmiany na rynku pracy spowodowane przez pandemię są też zauważalne przez związkowców, prawda? Sebastian Gawronek.
Tak, oczywiście. No tutaj marzec i początek pandemii przyniósł wiele niepokoju wśród pracowników. Później pojawienie się pierwszej tarczy i możliwości wprowadzenia pewnych mechanizmów prawnych dotyczących z przestojem ekonomicznym i zmniejszeniem wymiaru etatu, jak gdyby ten niepokój w pewnym sensie złamsiły. Natomiast myślę to, o czym państwo już mówiliście, że mimo tego, że jesteśmy w okresie, tak mam nadzieję, końcówki tej epidemii, to mimo wszystko jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, żeby podsumowywać to, w jakim stopniu pracodawcy będą utrzymywać pracowników na tym rynku pracy. Oczywiście w tej chwili działają wszystkie mechanizmy ekonomiczne, które wynikają z tarcz antykryzysowych i tarcz finansowej. One w jakiś sposób zabezpieczają przedsiębiorców, ale pytanie, co się zdarzy w momencie, kiedy te pieniądze się skończą.
Tak jest.
Czy wystarczy to na to, żeby utrzymać płynność finansową w firmie? Czy wystarczy to na to, żeby utrzymać miejsca pracy? No myślę, że czas pokaże. Zresztą ta pandemia pojawiła się w takim dziwnym okresie, bo przed samymi wakacjami. Wakacje to też jest taki okres troszeczkę, powiedziałbym, przestoju na rynku pracy w zakresie podejmowania różnego rodzaju działań w zakresie stosunku pracy. Pojawiają się też te prace sezonowe, które w jakiś sposób hamują wzrost bezrobocia. Więc myślę, że takim pierwszym okresem, w którym moglibyśmy zrobić jakieś podsumowanie, to będzie jednak wrzesień. Myślę, że końcówka września.
Nawet wtedy, październik.
Nawet październik to wtedy pokaże rzeczywisty efekt tego, co tak naprawdę w zakresie rynku pracy zrobiła ta pandemia.
Czy organizacje związkowe w różnych zakładach pracy otrzymują takie sygnały, że pracodawcy będą chcieli redukować miejsca zatrudnienia?
Powiem pani redaktor tak, że robiliśmy w czerwcu spotkanie z przewodniczącymi organizacji zakładowych z Bydgoszczy. O dziwo tych informacji dotyczących bardzo drastycznych ograniczeń w zakresie zatrudnienia, czy w ogóle redukcji zatrudnienia, obniżki wynagrodzeń nie ma. I to jest budujące. Oczywiście mamy także zakłady pracy, w którym podpisywaliśmy porozumienia w zakresie tarcz antykryzysowych. Natomiast nie wygląda to tak czarno, jak wydawałoby się, jak było prognozowane na początku pandemii. I mam nadzieję, jestem optymistą w tym zakresie, że uda się ten rynek pracy utrzymać w takim stopniu, jak jest to w tej chwili.
Przed 4 miesiącami jeszcze mówiliśmy o rynku pracownika, tak?
Dokładnie.
Pracodawcy poszukiwali pracowników do pracy i też mówiliśmy o różnych ofertach pracy. Czy to się zmieniło? Czy już w tej chwili mamy rynek pracodawcy jednak? Tomasz Zawiszewski.
W zależności od zawodów, bo zmieniło się o tyle, że ofert jest zdecydowanie mniej. To na pewno daje się zauważyć. Znowu porównując ten okres między marcem a czerwcem ubiegłego roku, a tego roku, to ofert jest trochę ponad 40% w porównaniu z tym, co było. Czyli jest ich zdecydowanie mniej. Natomiast powtarzają się te zawody, które w zeszłym roku, czyli nadal są poszukiwani kierowcy, specjaliści w zakresie przetwórstwa, tam tworzyw sztucznych, mechanicy i tak dalej. I w tych zawodach nadal jest popyt, więc tutaj nie możemy mówić, że skończył się rynek pracownika. Ale tak generalnie, patrząc na wszystkie oferty, to zdecydowanie ta sytuacja przesuwa się jakby na ten, do tego rynku, jak pani redaktor powiedziała, pracodawcy.
Pracodawcy. Mhm. Pan Maciej Smolarek?
Generalnie rzecz biorąc, trudno jest mi teraz powiedzieć tak dokładnie, jakie zawody, w jakich zawodach jest szczególna jakby potrzeba. Znaczy pracodawcy na pewno teraz bardziej obserwują rynek, czy podejmują pewne działania mające na celu nie, takie przetrwanie, tak mam takie wrażenie. Generalnie przedsiębiorcy, myślę, że korzystając teraz z tej tarczy antykryzysowej, która funkcjonuje od 1 kwietnia i tutaj też bym chciał wspomnieć, że ta tarcza będzie funkcjonować do 27 września. Na razie jakby ustawodawca tak ją ustawił, więc myślę, że gospodarka powinna sprawdzać właśnie w październiku, kiedy jeżeli nie zostaną przedłużone te narzędzia pomocowe, to w tym momencie przedsiębiorcy no, spotkają się z rzeczywistością, czyli będą wiedzieli, czy jeżeli zwalniali wcześniej pracowników na przykład, czy będą chcieli te kadry odtworzyć, czy w jakim zakresie będą chcieli powrócić, że tak powiem, do normalności. Tak to widzę.
Czyli ta taktyka na przeczekanie właściwie skupiła się na ochronie miejsc już istniejących pracy, prawda?
Tak, bo te instrumenty tarczy antykryzysowej, te, które na przykład realizują urzędy pracy, nie są nastawione na tworzenie miejsc pracy, tylko na ochronę tych istniejących, na wsparcie i przedsiębiorców, i pracodawców, którzy zatrudniają pracowników. W naszym przypadku są akurat 3-miesięczne okresy dofinansowania po to, żeby nie zmniejszyć bezrobocie, tylko nie dopuścić do napływu na bezrobocie, czyli zachować stan zatrudnienia w firmach.
52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Gdyby państwo chcieli wziąć udział w naszej audycji, zapraszam. Czekamy na państwa telefony. A jak wygląda obecna sytuacja na rynku pracy z perspektywy Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego? Pani Katarzyna Tomaszewska-Dobosz.
My postanowiliśmy się włączyć właśnie z taką naszą akcją Jest Praca. Udostępniamy na naszej stronie i zbieramy od pracodawców oferty pracy. I od czasu właśnie tego lockdownu pierwszego udało nam się zebrać ofert na ponad 200 wakatów. Może to tak globalnie nie jest dużo, ale też wydaje nam się, że to jest jakaś pokaźna liczba. Też te oferty są naprawdę zróżnicowane. Teraz najświeższa to jest na przykład specjalista do spraw marketingu, ale są też monterzy, są księgowe, także naprawdę...
Czyli nie tylko do fizycznych prac, ale również do pracy w biurze, czy też... w innych branżach, tak?
Tak, ale niestety też zauważyliśmy taką troszkę tendencję zachowawczą wśród pracodawców, że na początku optymistycznie, im dłużej się to przedłużała ta sytuacja, to oni też zaczynali jakby powoli zwalniać z zatrudnianiem. Natomiast są też oczywiście firmy, i może tutaj tak bardziej optymistycznie do tego podejdę, które świetnie jakby w tej sytuacji sobie radzą. Początkowo właśnie rekrutowały u nas po jednej, dwie osoby, a teraz zwiększają liczbę stanowisk. Na przykład to są też takie firmy, które się zajmują handlem internetowym w wielu branżach i tam widać, że ten popyt na pracowników cały czas rośnie.
A czy generalnie, jeżeli jeszcze mogę coś
Maciej
powiedzieć,
Smolarek, tak jest.
Patrząc na rok do roku, tak maj do maja, maj 20 do maja 19, to tutaj widzimy naprawdę dość spory spadek, jeśli chodzi o liczbę podjęć pracy, bo w zeszłym roku w maju mieliśmy 4633 podjęcia, w maju tego roku już tylko 2800. A więc widzimy po prostu, że ewidentnie tutaj liczba tych podjęć nam spadła. A teraz nawiązując jeszcze do przedmówczyni, branża IT świetnie sobie radzi. Miałem okazję być na spotkaniach właśnie też z przedsiębiorcami, na których właśnie przedsiębiorcy z branży IT powiedzieli, że oni notują potężne wzrosty. Tak naprawdę nam się wiele branż, te, które mogą, przesuwają nam się do sfery internetu, do handlu internetowego, do coraz więcej mamy spotkań, wideokonferencji i też wśród na przykład wojewódzkich urzędów pracy teraz może nawet trwa taka wideokonferencja z ministerstwem, gdzie ustalamy pewne szczegóły, więc rzeczywistość sprzed koronawirusa i rzeczywistość, która teraz nam się zbudowała, to już, ja myślę, że już my nie wrócimy do tej normalności, którą tak uznawaliśmy przed tą pandemią. Wszystko nam się tak naprawdę pozmieniało i wiele branż przeszło do internetu, do sfery wirtualnej i tam sobie świetnie radzą i myślę, że w tym kierunku się będą rozwijać.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Jestem ciekawa, jakie są państwa doświadczenia, jeśli chodzi o rynek pracy w obecnej sytuacji. Audycja Pytać Każdy Może. Mamy połączenie z Romanem Rogalskim, wiceprezydentem Konfederacji Lewiatan. Witam, panie prezydencie.
Witam serdecznie panią redaktor i witam wszystkich w studio. Tak już troszeczkę słuchałem, więc wszystkich znam. Witam serdecznie. Będzie mi miło porozmawiać z panią i z panami.
Teraz pracodawcą łatwiej się szuka pracowników?
To znaczy, czy łatwiej? No, szukanie pracowników nie polega na tym, że mówimy, że potrzebujemy 10 pracowników. Nam potrzeba 10 wykwalifikowanych pracowników, więc to jest zawsze taka trochę dwudrożna procedura. Potrzebujemy pracowników, ale najlepiej, gdyby oni już spełniali pewne kryteria wiedzy czy umiejętności.
Ale czy przy obecnej sytuacji, czyli w dobie wirusa, państwu łatwiej się poszukuje właśnie tych bardziej wykwalifikowanych pracowników, którzy być może sami też szukają pracy, bo ich firmy postanowiły jednak pożegnać się z nimi?
To znaczy, wygląda ten rynek, przynajmniej w naszym województwie, tak, że ilość tych bezrobotnych jednak nie wzrosła tak, jak można by było tego oczekiwać.
Przewidywania były znacznie gorsze,
tak,
prawda?
Tak, przewidywania były znacznie gorsze, ale potwierdzę to któryś już z rozmówców powiedział, że dopiero na jesieni należy tak naprawdę podsumować pierwszy etap pandemii, która panuje w kraju. I tak myślę o listopadzie, że to będzie ten okres, kiedy będziemy mieć pierwsze jakby wyniki dotyczące tego, na ile pandemia wpłynęła na gospodarkę i na PKB. Bo dopiero wtedy będziemy widzieć skutki, które faktycznie się stały w przedsiębiorstwach, czyli w produkcji i w usługach.
Czekamy na państwa telefony 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Panie prezydencie, też chciałam się dowiedzieć, czy wielu pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan zgłasza zamiar zwalniania z pracy? W jaki sposób starają się utrzymać te miejsca pracy, które w tej chwili mają?
No po pierwsze, to są takie dwojakie sytuacje. Po pierwsze, jeśli firma ma jakieś problemy, no okazuje się, że większość jeszcze nie ma problemów za bardzo z produkcją czy z usługami. Oprócz powiedzmy branży eventowej i turystycznej, no to tutaj jest absolutny wyłom, i branży uzdrowiskowej, no to reszta sektorów gospodarki całkiem nieźle się trzyma. Firmy, które robią eksport, w zasadzie ten eksport nie zmalał. Rynek wewnętrzny też jeszcze się nie skurczył. W związku z tym nie ma takiego jakiegoś szalonego załamania. I to też wpłynęło na to, że jeśli coś w firmach się dzieje z personelem, z pracownikami, to jeśli są jakieś zwolnienia, to bardziej one wynikają z jakiegoś normalnego, zaplanowanego działania, które było już na początku roku. Nie ma drastycznych zwolnień, nie ma grupowych zwolnień. I to też jest obserwuję na terenie całego kraju, nie tylko u nas, nie tylko w naszym województwie. Więc sytuacji w tej chwili ze zwolnieniami tragicznie nie ma. Ja mówię, że dopiero jesień to naprawdę pokaże. Ale sądzę, że te działania, które były związane z tarczami 1-4, plus finansowa, plus tarcza dla firm średnich z PARP-u, z PARP-u i tarcza samorządowa, która już się wdraża, no to generalnie cele, które tam są założone, tych wszystkich tarczach, one przede wszystkim kładą największy nacisk na to, żeby utrzymać pracowników. Jeśli w naszych firmach ci pracownicy będą dalej mieli zatrudnienie, będą mieli stabilne wynagrodzenia, to sądzę, że ten sektor konsumpcji wewnętrznej, który jest drugim motorem rozwoju naszej gospodarki, że on się utrzyma, bo jeśli pracownik ma perspektywę stałej pracy i wynagrodzenia, no to będzie jakby jego konsumpcja będzie też bardziej wydajna czy większa i będzie mógł patrzeć z nadzieją w przyszłość, że dochody zapewnią mu taki poziom życia, jaki ma. Więc ja też jestem pełen nadziei, że my dzięki tym tarczom i dzięki energii i przedsiębiorczości naszych pracodawców, że my ten cały kryzys związany z pandemią jednak przejdziemy trochę inaczej.
A jakich pracowników szukają w tej chwili pracodawcy? Pan powiedział o pracownikach z dużym doświadczeniem, wykwalifikowanych, dość wąsko wykwalifikowanych, prawda?
To znaczy tak, no zdajemy sobie sprawę z tego, że na rynek wchodzi teraz wchodzą młodzi ludzie, którzy skończyli szkoły zawodowe, czy średnie, czy studia. I dla nich jest miejsce na rynku. Dlaczego? Bo to są jakby otwarte umysły i bardzo chętnie ich zatrudniamy, dlatego że po jakimś wewnętrznym przeszkoleniu można ich bardzo łatwo wdrożyć do pracy. Natomiast jeśli chodzi o pracowników starszych, którzy stracili pracę, to nasze oczekiwania co do pracowników byłyby takie, żeby może po drodze, czy to poprzez powiatowe urzędy pracy, tutaj ukłon w kierunku pana dyrektora Tomasza Zawiszewskiego, żeby może, jeśli firmy zgłaszają potrzebę, na przykład czy spawaczy, ja tak troszkę tutaj strzelam, prawda, czy drukarzy, żeby może już pod konkretne zapotrzebowanie zrobić jakieś krótkie szkolenia, żeby oni już przyszli do firmy i byli w miarę przygotowani do tego, co mają robić. To byłoby nam bardzo ułatwiło, że tak powiem, rekrutację.
Sebastian Gawronek, Solidarność.
Ja myślę, że tu, o czym pan prezydent mówił, ta kwestia wykwalifikowania, bo trudno, żeby ludzie, którzy kończą, w tym przypadku tu była mowa o szkole zawodowej, później szli na jakieś kursy jeszcze, no bo jeżeli on kończy szkołę zawodową, to ja rozumiem, że jest pracownikiem wykwalifikowanym i teoretycznie potrzebna jest mu tylko praktyka do tego, żeby... do tego, ale do tego, żeby no tą praktykę zdobędzie jedynie u pracodawcy.
Na danej maszynie akurat.
Na danej maszynie, no i tu dla mnie to jest takie zbędne tworzenie dodatkowych kosztów, no bo co mu da kurs, jeżeli on jest, nie wiem, po 3-4-letniej szkole, no 3-letniej chyba, tak, szkole zawodowej, miał tam, przypuszczam, praktyki, bo taki jest schemat nauki i teraz myślę, że na takim kursie za dużo się nie nauczy.
Ale powinien się dokształcić na danym miejscu pracy już.
Dokładnie tak i myślę, że tutaj ten pomysł rozwijania cechów i tak dalej, tych wszystkich, to jest bardzo dobry pomysł, żeby pójść w tym kierunku, żeby jednak ci pracownicy, powiedzmy na tym szczeblu pracowników wykwalifikowanych na stanowiskach robotniczych jednak byli w tym kierunku, już kończąc szkołę, żeby byli pracownikami wykwalifikowanymi. Ale chciałbym jeszcze króciutko jeden temat, bo była tutaj mowa o tym, o rynku, a szczególnie rynku IT. Ja myślę, że pandemia spowoduje to, że pewne branże, w których doskonale sprawdza się tak zwana praca zdalna, one po prostu nie odczują tego, że ta pandemia w ogóle zaistniała. To jest między innymi rynek IT, ale nie tylko. My mamy takie sygnały nawet od niektórych pracodawców, że oni, nawet jeżeli skończy się pandemia, to chcieliby utrzymać tą pracę zdalną. Natomiast większy problem będzie dla tych firm, które jednak musiały zawiesić swoją, to w cudzysłowie oczywiście, działalność, gdzie na przykład była produkcja, gdzie ci pracownicy nie mogli wykonywać tej pracy zdalnej. To jest problem, który myślę, że na który powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, bo te wszystkie branże, które doskonale radzą sobie w zakresie pracy zdalnej, myślę, że one sobie poradzą. Natomiast ci przedsiębiorcy, którzy nie mogą jednak zlecić tej pracy zdalnej, gdzie pracownik jest niezbędny na miejscu, oni będą mieli problem.
No właśnie, to porozmawiajmy. Bardzo proszę, adwocem, Roman Rogalski.
To powiem tak, nie lubimy jako pracodawcy używać sformułowania robotnicy, bo to nam się kojarzy i chyba wszystkim z tym, że to taki wyzysk burżuazyjny. My jednak żyjemy już w innych czasach.
Ale ustawowo mówi się stanowiska
pracownik robotnicy. Jest dobrym najwyższym i tak naprawdę dobry pracownik to jest największy kapitał w firmie. Oczywiście dygresja. Ale odnosząc się do
pracy
tego...
zdalnej.
Słucham?
Do pracy zdalnej.
Do pracy zdalnej, tak. I tutaj mój apel jest do związków zawodowych, do Sebastiana, a mianowicie no, tarcza 4.0 już tam coś porusza, jeśli chodzi o pracę zdalną, ale absolutnie wymaga unormowania ustawowego praca zdalna, bo to kwestia jest bezpieczeństwa, ubezpieczenia, korzystania z narzędzi. Przecież jak ktoś jest z domu, używa wody, za którą płaci prywatnie, więc to wszystko wymaga...
Nie tylko wody zresztą.
Nie, tak mówię trywialnie, tak, ale to wymaga absolutnie ustawowego, że tak powiem, podejścia do tego i tu nam potrzebna jest współpraca ze związkami zawodowymi, żeby to dobrze ułożyć, bo to musi być konsensus z jednej i z drugiej strony.
Panie Romanie, ten problem już podnosiliśmy już na początku, jak tylko pojawiło się pojęcie pracy zdalnej, bo przecież kodeks pracy także zawiera przepisy dotyczące telepracy tak zwanej i ona jak gdyby jest tożsama, więc my proponowaliśmy, żeby pewne przepisy przenieść z kodeksu pracy, które normowałyby kwestie tego, że no bo pracownik jakby nie było, przepraszam za trywializm, jest wyzyskiwany w tej pracy zdalnej, bo faktycznie musi wykorzystywać czy ponosić koszty nawet tej pracy u siebie w domu. No
to jest spora jak gdyby część oczywiste. Pracowników, która nie chce wrócić do normalnej pracy. Ta praca zdalna im się bardzo spodobała.
No tak, to też
zależy, słuchajcie, to też zależy od tego, jaki charakter, bo jak są introwertycy, to bardzo lubią taką pracę, jak są ekstrawertycy, to nienawidzą, prawda, siedzieć w domu samotnie i wykonywać pracę.
Trzeba być zdyscyplinowanym w każdym bądź razie.
Tak, tak. To jest trudne zadanie. Poza tym sądzę, że tu też potrzeba pewnej psychologii, czy tego, żeby zrozumieć, że no, człowiek nie może być sam i ciągle pracować. Musi mieć kontakt również ze środowiskiem, więc to też należałoby ułożyć. Ja to uważam tak trochę zmiennie. Jakiś czas w biurze i kontakt z firmą musi być. To nie może być tylko zdalnie. Więc my nie jesteśmy robotami. No, tworzymy jakieś środowiska, które są... I te środowiska również wpływają na wydajność pracy. Więc to wymaga absolutnie podejścia, ale sądzę, że tutaj w szybkim czasie spróbujemy coś zrobić, jeśli jest jeszcze dobra wola ze związków zawodowych, więc nie widzę problemu. Ale powiem tak, jest duży problem, i to chciałbym o tym wspomnieć, jest duży problem z wszelkiego rodzaju urzędami. Już nie będę wymieniał, czy to są samorządowe przedstawicielstwa, czy to są rządowe agencje, ale wszystkie pozwolenia budowlane, środowiskowe, jakiekolwiek, one w tej chwili albo są wydawane z bardzo dużym opóźnieniem, albo w ogóle jeszcze nie są rozpatrywane. Ja rozumiem, że to jest związane z tym, że jest paraliż w urzędach, ale to wymaga według mnie szczególnego podejścia, czyli cyfryzacji tych urzędów. I korzystając ze specustawy związanej z COVID-em i dopóki taka sytuacja jest, można by w bardzo szybkim terminie rozstrzygnąć różnego rodzaju przetargi i tą cyfryzację w urzędach prowadzić. Nie pojedziemy dalej w ten sposób, dlatego że projekty inwestycyjne staną, a one decydują o rozwoju i o PKB. No nie możemy czekać 4, 5, 6 miesięcy na to, aż zostanie wydane pozwolenie budowlane, albo jak inspektor przyjdzie, żeby odebrać budowę, a nie może przyjść, bo albo kogoś nie ma, albo przepisy sanitarne nie pozwalają na to. Tu naprawdę musimy podejść do tego bardzo szybko i myśleć o tym, jak prowadzić inwestycje w tak trudnej sytuacji związanej z pandemią. Ale jest to do rozwiązania i sądzę, że to byłoby dla wszystkich dobrze. I dla pracodawców, i dla pracowników w tych urzędach, i dla samych urzędów.
52 345 5090 i 52 345 5060. Gdy Państwo chcieli zapytać, bądź też zabrać głos, zapraszamy. Czy mogą nadejść znowu te złe czasy dla pracowników 50+? Tomasz Zawiszewski.
Czy to wszystko zależy, tak jak panowie mówili, od tego, jak ta sytuacja koniec końców się rozwinie. Prawdopodobnie na jesień będziemy to widzieć. I jeżeli dojdzie, nie daj Boże, do załamania rynku, do wzrostu bezrobocia, do zwolnień, to nie będzie miał specjalnego znaczenia, czy ktoś jest w wieku 50+, czy nie. To będzie obejmowało raczej no, grupy pracowników w danych branżach. Być może osoby, które mają uprawnienia emerytalne, no to wiadomo, zawsze są.
Przerwę na moment, bo mamy telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Zdzisław z tej strony. Nie przesadzacie czasem z tą pracą zdalną? Może jeszcze kawę, ciasteczko, zawody?
A to już sobie sam w domu pracownik może przygotować kawę i ciasteczko.
Proszę panią, ale odpada mu koszt dojazdu, powiedzmy benzyny, i koszty autobusu, no tego nie bierzecie pod uwagę, nie?
Czyli uważa pan, że tutaj te koszty, które ponosi pracownik pracując zdalnie w domu, nie powinny być w żaden sposób?
Oczywiście, bo to odpadają mu koszty dojazdu do pracy.
To też jest prawda.
To chyba korzystne dla pracownika i dla pracodawcy generalnie.
Proszę?
Ale to chyba korzystnie dla pracownika, ponieważ nie ponosi części kosztów i nie traci czasu.
Tylko tam był głos, że mu za wodę trzeba w domu zapłacić, że za to no może jeszcze, no nie wiem, za kanalizację, gdzie on się załatwia. No, to jest kpina trochę, nie?
Nie, nie, proszę pana, to tak nie można podejść. No, jeśli pracownik ponosi koszty, to my te koszty jako pracodawcy musimy mu zrekompensować, bo on w tym czasie świadczy pracę na rzecz pracodawcy, a nie dla siebie.
Ale to jest odpada trudne, mu koszt oczywiście dojazdu, powiedzmy, do pracy, jeżeli on samochodem jeździ, to płaci za benzynę. To tego nie bierzecie pod uwagę, odpadają mu koszty dojazdu do pracy. O tym mówię właśnie.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pozdrawiam. Proszę serdecznie. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Sebastian Gawronek.
Znaczy, chciałbym odpowiedzieć panu na to pytanie, bo zupełnie się nie zgadzam z tutaj. Popieram to, co mówił pan prezes Rogalski. Oczywiście to wynika bezpośrednio z przepisów, chociaż te przepisy w zakresie tarczy antykryzysowej nie regulują tego i to do tego będziemy dążyli, ale są przepisy kodeksu pracy, które wyraźnie mówią, że czas pracy to jest ten czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy i to pracodawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem tej pracy, więc no, jest pewną demagogią używanie takich argumentów, że pracownik zaoszczędzi na tym, że on nie dojedzie do pracy, że znaczy inne w ogóle koszty związane z tym dojazdem. No, niestety takie jest prawo i to, tego prawa powinniśmy przestrzegać. Zresztą to nie jest tylko jakieś widzimisię polskiego prawodawstwa, ale w ogóle unijnego. Takie są rygory i tu nie możemy mówić o tym, żeby pracownik ponosił jakiekolwiek koszty związane z tym, że wykonuje tą pracę zdalną.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Audycja Pytać Każdy Może.
Polskie Radio.
Trochę nam się zmieni rzeczywistość po pandemii i chyba już będziemy musieli się przyzwyczaić, no, między innymi do pracy zdalnej. Ona już będzie wpisana w krajobraz rynku pracy. Roman Rogalski.
Przepraszam, nie słyszałem pytania.
Mówię, że trochę nam się zmieni chyba krajobraz rynku pracy i rzeczywistość i po pandemii już praca zdalna będzie wpisana w nią.
Tak ładnie pani redaktor powiedziała, po pandemii. No dobrze, no dobrze. A jakbym panią redaktor zapytał, kiedy pandemia się skończy, to pewnie nie otrzymam
tego
odpowiedzi.
Tego nie wiem, nie jestem niestety wirusologiem.
No więc trochę tu abstrahujemy od takiego terminu, jak się pandemia skończy. Ja sądzę, że rynek pracy ze względu na tą zdalną, jej zdalny wymiar, on już się zmienił. Dlatego, że przedsiębiorstwa i pracownicy jakby doświadczyli tych elementów pracy zdalnej i ona w pewnych obszarach bardzo dobrze się sprawdza, a w innych trochę mniej. Pracownicy narzekają, że w zasadzie mają system zadaniowy i nie wiadomo, czy oni pracują od 8 do 16, czy od 8 do 20. To taki jest czasami problem, że jeśli mają system zadaniowy, jeśli to jest system taki stricte biurowy, gdzie są te godziny określone, no to jest to może łatwiej. Z drugiej strony pracodawcy też zastanawiają się, czy ta wydajność jest właściwa. I tu oczywiście Sebastian Gawronek mówił o branży IT. No, branża IT rozwija się z dwóch powodów. Po pierwsze, ona się już rozwijała przed pandemią, a teraz jakby zamówienia czy oczekiwania ze strony dla strony IT są jeszcze większe, no bo trzeba będzie cały ten system pracy zdalnej dość dobrze ułożyć w zakresie pewnej kontroli, w dwie strony, prawda, jak pracownik pracuje, czy to wszystko przepływa, ułożyć też system kosztów, o których mówiłem już wcześniej. Więc praca zdalna na pewno będzie pewnym wymiarem pracy w ogóle już teraz, a po pandemii tym bardziej. No odbije się to niestety negatywnie na sektorze nieruchomościowym, dlatego że no zapotrzebowanie na część biur spadnie, bo jak patrzę w Warszawie, to duże korporacje międzynarodowe do końca roku wstrzymały w ogóle pracę w biurach. Przeniosły ją do systemu zdalnego, więc na pewno przeobrażenia gospodarcze na skutek pracy zdalnej również nastąpią. No ale to tak jest w gospodarce, że jak się rozwija, no to zawsze ktoś idzie do przodu, a ktoś na tym traci. Więc branża IT na pewno się rozwinie, system pracy zdalnej na pewno już będzie istniał, więc no cóż powiedzieć, no trzeba się dopasować do sytuacji, jaka jest, takie są wymogi ze względów i bezpieczeństwa. Będziemy rozwijać ten sektor. Oczywiście nie możemy mówić o pracownikach produkcyjnych, bo ich się nie da pracy zdalnej zrobić. I na całe szczęście te przepisy sanitarne, przynajmniej w przedsiębiorstwach w naszym województwie, nie zrobiły takiego wyłomu, że trzeba było zamykać zakłady pracy. Dlatego tak troszkę patrzę z pewnym pesymizmem na te wszystkie wypowiedzi futurystów, którzy mówią, że na jesieni wróci pandemia. Bo gdyby oni byli tacy mądrzy, to im może by przewidzieli pierwszą pandemię, nie mówiąc o drugiej. Należy do tego podchodzić bardzo, bardzo sceptycznie, czy ona będzie, czy nie będzie, czy będzie trwała do jesieni, czy będzie trwała rok, czy dwa lata. No, bo to wirus generalnie nie zginie. Może być słabszy, może coś znajdziemy na niego. Należy z nim żyć, a należy pracować. Na pewno nie można dopuścić do sytuacji, żeby na rynku zrobił się krach na poziomie minus 4% PKB, bo to już będzie wtedy bardzo, bardzo źle.
Mądre słowa. To jeszcze powiedzmy w takim razie naszym słuchaczom, gdzie ewentualnie mogą poszukiwać pracy. Czy taką dobrą drogą to są urzędy pracy? Tam możemy znaleźć ciekawe oferty pracy, czy niekoniecznie? Tomasz Zawiszewski.
To znaczy ciekawe, zależy w jakim zawodzie. Generalnie ofert pracy jest mniej, tak jak powiedziałem. Natomiast w ciągu tych trzech miesięcy jednak ponad 3000 ofert pracy do urzędów wpłynęło. Przy czym z reguły w urzędach pracy mało jest ofert na przykład dla tych specjalistów z branży IT, czy w ogóle specjalistów powiedzmy z wykształceniem wyższym. Większość dotyczy stanowisk takich w przemyśle, w budownictwie, w handlu. Tych ofert jest najwięcej. Są różne. Dla jednego będzie to atrakcyjne, dla drugiego nie. Na pewno urząd jest jednym z kanałów, gdzie można szukać pracy. Są agencje zatrudnienia. Najpopularniejszy chyba internet, zwłaszcza w dobie tej pracy zdalnej, gdzie jest mnóstwo portali, gdzie można szukać pracy. W mniejsze firmy często przez grono znajomych szukają, no to te kanały akurat się nie zmieniają. Jeżeli szukamy pracy, należy korzystać ze wszystkich możliwych źródeł.
To jeszcze idźmy za ciosem. Wojewódzki Urząd Pracy, pan Maciej Smolarek?
Znaczy, powiem tak, no, generalnie powiatowe urzędy pracy to są te miejsca, gdzie tej pracy można jak najbardziej efektywnie poszukiwać, jak najbardziej również w naszym regionie jakby funkcjonuje mnóstwo powiedzmy sobie innych organizacji, agencji zatrudnienia. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy jak najbardziej możemy znaleźć, skontaktować się, namierzyć takie organizacje. Prowadzimy